Chwała Bogu, dobrze Was widzieć, bracia i siostry. Tak się cieszę ze społeczności, jaką mamy przed obliczem Bożym, z tego, że jesteście, że przybyliście na nabożeństwo, aby to niedzielne południe spędzić przed obliczem Bożym. Tak to jest, że gdy się spotykamy, mamy tak wiele sobie do powiedzenia, opowiadamy o naszych przeżyciach, opowiadamy, gdzie byliśmy, kogo widzieliśmy, co czujemy. I siłą rzeczy część naszego wspólnego czasu poświęcamy sobie samym, by o sobie opowiadać, by słyszeć to, co inni mówią o sobie, by się cieszyć życiem. I to wszystko jest dobre, jak najbardziej dobre. Niemniej jednak zgromadzenie chrześcijańskie skupia się na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego dziele, na tym, co On dla nas zrobił. I chciałbym, żebyśmy teraz tę chwilę, gdy będziemy rozważać Słowo Boże, żebyśmy właśnie się na Nim skupili, na Jego zbawczym dziele odkupienia nas z naszych grzechów. Będziemy robić to na obrazie Wieczerzy Pańskiej, bo dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską i chciałbym, żebyśmy właśnie mówiąc o Wieczerzy Pańskiej, skupili się na Nim, na Jezusie Chrystusie i na Jego dziele. Wierzę, że Wieczerza Pańska właśnie po to została przez Niego ustanowiona, żebyśmy mieli taki moment w zgromadzeniu, żebyśmy mieli taki przymus swego rodzaju, żeby mówić o Jego śmierci za nasze grzechy. Żeby nam to nie uleciało, bo śmierć to nie jest temat chętnie omawiany. Bo krzyż to nie jest temat lubiany, bo są inne, ciekawsze rzeczy. Jest wiosna, jest miłość, małżeństwo, nowe życie, plany wspaniałe, rozmaite, wyjazdy wakacyjne, które planujemy. I mówić o śmierci, a jeszcze o śmierci z powodu naszych grzechów, to się nie bardzo chce. Ale właśnie Wieczerza Pańska to taki moment, w którym Kościół zwiastuje, ogłasza śmierć Pańską za nasze grzechy. I nie ma innego wyjścia. Jeśli Wieczerza, to właśnie mówienie o śmierci. Inne biblijne nazwy Wieczerzy Pańskiej to łamanie chleba albo stół pański. To wszystko jest związane z ofiarą, jaką złożył za nas Jezus Chrystus. I właśnie na pamiątkę śmierci Jezusa czytajmy najpierw Słowo Boże z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. Od wersetu 23, a ponieważ jestem gdańszczaninem, to będę dzisiaj czytał z Biblii Gdańskiej. Albowiem jam wziął od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej nocy, której był wydan, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. To czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć Pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie samemu je i pije, nie rozsądzając ciała pańskiego. Dlatego między wami wiele jest słabych i chorych i niemało ich zasnęło, bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni, lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni. Jak widzimy, apostoł Paweł, który, jak wiadomo, nie był w gronie uczniów w Wieczerniku, gdy Pan Jezus ustanawiał Wieczerzę Pańską, ma takie same przekonanie co do Wieczerzy Pańskiej. I tego samego naucza, co nauczali inni apostołowie, którzy wtedy z Jezusem byli. I to jest wyraźny dowód, że Wieczerza Pańska pochodzi od samego Jezusa Chrystusa, że nie jest po prostu jakimś zwyczajem, który uczniowie Jezusa, apostołowie późniejsi postanowili wprowadzić w życie Kościoła. Apostoł Paweł bezpośrednio z objawienia, bez udziału tychże apostołów otrzymał to, co właśnie odczytaliśmy, co przekazywał we wszystkich zborach, że jest to czynność, która ma się odbywać na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, na wspomnienie, aby wciąż na nowo wierzący przypominali sobie, ciągle żeby ta prawda żyła w naszych sercach, w naszych umysłach, jak ważna rzecz się stała, że Syn Boży przyszedł na ten świat i umarł za nasze grzechy. I śmierć, którą poniósł Pan Jezus na krzyżu, to jest śmierć absolutnie wyjątkowa, nieporównywalna żadnymi innymi chwilami poświęcenia ludzi, bo w historii ludzkości są takie momenty, że ktoś umierał za ojczyznę, że ktoś umierał za własną rodzinę, że ktoś nadstawiał piersi, żeby ratować kolegę, że ojciec Maksymilian Kolbe stawił się, że on umrze za tego człowieka, który by jeszcze mógł pożyć. To są piękne różne gesty, chwile, na które ludzi stać, ale żadna z tych śmierci nawet do pięt nie dorasta do tego, jaką śmiercią umierał Syn Boży. Bo On umierał śmiercią, poprzez którą odkupił z grzechu całą ludzkość. To jest śmierć rangi nieporównywalnej z żadną inną śmiercią. On, jako doskonały baranek Boży, postanowił zostawić chwałę nieba, postanowił ratować nas, grzeszników, z wszystkich pokoleń, ze wszystkich kontynentów. On w swojej sprawiedliwości, w swojej miłości, w swojej wszechwiedzy wiedział, że nie ma innego sposobu, jak tylko, że musi stać się człowiekiem, ponieważ żaden człowiek nie był doskonały, nie mógł złożyć tej ofiary, On jako Bóg postanowił, że stanie się człowiekiem i złoży ofiarę swojej krwi za nasze grzechy. I gdy przyszła ta chwila, gdy spożywał z uczniami ostatni raz wieczerzę paschalną, to wtedy użył chleba i wina, żeby na tym obrazie zatrzymać uwagę wszystkich następnych pokoleń chrześcijan, żeby używając tych podstawowych, w Izraelu wtedy to były podstawowe elementy, chleb i wino. Chleb jako podstawowy pokarm, wino jako podstawowy napój. Tam w Izraelu do dzisiaj tak jest, że wina się pije bardzo dużo. Nie pije się po to, żeby mieć tak zwanego szmergla, ale po to, żeby gospodarkę wodną organizmu dobrze prowadzić. Chleb i wino w ogóle w Biblii funkcjonuje bardzo często jako obraz Bożego błogosławieństwa. Chleb i wino było w rękach kapłana Melchizedeka, kapłana Boga Najwyższego, który, jak wiemy z pierwszej Mojżeszowej 14 rozdziału, wyszedł naprzeciw Abrahama, który wracał po zwycięskiej walce. W psalmie 104, w wersecie 15 czytamy o winie, które rozwesela serce człowieka i o chlebie, co wzmacnia serce człowieka, jako wyrazie Bożego błogosławieństwa, którego Bóg udzielał swojemu narodowi. I Bóg dawał też obietnicę, gdy wprowadzał Izraela do ziemi obiecanej, że im nie zabraknie w tej ziemi chleba i wina, jak czytamy w 3 Mojżeszowej 26. I tak, jak wspomniałem, jest do dzisiaj. A Pan Jezus dał nam się poznać, że bardzo często używał najprostszych obrazów, żeby wyjaśniać duchowe prawdy, by na ich podstawie tłumaczyć prawdy duchowe. I właśnie chleb to jest ten pierwszy element Wieczerzy Pańskiej, który dzisiaj za chwilę złamiemy i będziemy z niego spożywać. I chleb wtedy złamany rękami Syna Bożego to obraz ciała Jezusa ubiczowanego i ukrzyżowanego jako ofiara za grzech świata. Wziął chleb, czytamy, podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane. Przełamany chleb jako obraz, wiadomo, każdy, kto czyta ze zrozumieniem Słowo Boże, to wie, że gdy Jezus fizycznie będąc tam w Wieczerniku wziął chleb i łamał ten chleb i dawał uczniom, to nie dawał im swojego ciała fizycznie, bo cały fizycznie był, tylko dawał im chleb, prawdziwy chleb, który obrazował jego ciało, który miał mówić, że tak jak ten chleb jest łamany, tak wkrótce, za chwilę ciało Jezusa zostanie złamane, rozpięte na krzyżu, przebite potem, ukrzyżowane, uśmiercone za grzech świata. I przeczytaliśmy, że Jezus sam złamał ten chleb. To jest bardzo ważny obraz, bo w Ewangelii Jana w 10 rozdziale czytamy, w 17 wersecie słowa Jezusa: ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. Gdy Jezus łamał ten chleb jako obraz swojego ciała, dawał świadectwo, że On sam daje siebie w ofierze. Nie jest przymuszony, nie jest złapany, nie jest w sytuacji przymusu jakiegoś, ale sam dobrowolnie oddaje swoje życie za grzech świata. I apostoł Paweł w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian od 16 wersetu napisał: chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To z kolei jest obraz, że jeden chleb jest rozdzielany pomiędzy poszczególnych członków Kościoła, a w ten sposób dajemy świadectwo jedności duchowej w Chrystusie Jezusie, że jesteśmy uczestnikami tego samego chleba, że nasze zbawienie pochodzi z tego samego źródła, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I potem wziął kielich i podał uczniom. Jak ktoś się trochę interesuje, to wie, że w trakcie Wieczerzy Paschalnej 4 razy brano kielich i podnoszono i w ten sposób dawano świadectwo błogosławieństwom Bożym, jakie Bóg okazał Izraelowi, gdy Izrael wychodził z Egiptu do ziemi obiecanej. Ten kielich, który Jezus wziął, podczas którego ustanowił Wieczerzę Pańską, to był trzeci kielich. Kielich właśnie, który mówił o wykupieniu z niewoli, który mówił o wolności, którą Bóg dawał wtedy Izraelowi przez wyjście z Egiptu, wyprowadzenie ich cudowną mocą, a którą teraz Chrystus daje nam przez swoją ofiarę, ofiarę krwi. Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej, powiedział Pan. Czyli, że przez Chrystusa Pana, przez Jego ofiarę, Bóg ustanowił nowe przymierze ze wszystkimi, którzy w Niego uwierzą. Nowe przymierze, relacja, związek, swego rodzaju układ, którego rezultatem jest żywot wieczny i zbawienie. Zbawienie od grzechu, zbawienie od świata, zbawienie od śmierci, życie wieczne. Tę ideę nowego przymierza Boga z człowiekiem dobrze ilustruje zawarcie związku małżeńskiego. Jeśli chodzi o Słowo Boże, to ono bardzo wyraźnie na to wskazuje, kiedy apostoł Paweł w liście do Efezjan w 5 rozdziale pisał o małżeństwie, o relacji między mężczyzną i kobietą, między mężem i żoną. W 31 wersecie czytamy, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jednoznacznie widzimy, że związek Chrystusa z Kościołem, Chrystusa z wierzącym człowiekiem w Niego, może być, jest ilustrowany związkiem między mężem i żoną. Jeśli chodzi o ten obraz, to on oczywiście w pełni oddaje ideę tej relacji między Chrystusem i Kościołem, tylko wtedy, gdy patrzymy na związek zawierany w dawnym Izraelu. Bo dzisiaj to trochę inaczej się odbywa, a zwłaszcza w takim kraju jak Polska, czy może jeszcze bardziej gdzieś tam w zachodniej Europie, to już tego ten obraz jest zatarty. Ale w Izraelu w dawnych czasach było tak, że ojciec oblubieńca organizował synowi oblubienicę. To on organizował żonę dla swojego syna. Wypłacał za nią określoną należność. Wiano specjalne zapłacił i następował wtedy akt zaręczyn, związania pewnym kontraktem, który podpisywano i w którym oblubieniec zobowiązywał się, że zatroszczy się o całą przyszłość oblubienicy. Oblubieniec potem rozpoczynał przygotowanie domu, a oblubienica we własnym domu szykowała się do dnia wesela, do momentu, kiedy oblubieniec przyjdzie po nią o godzinie dla niej nieznanej i zabierze ją do domu, tam gdzie się odbędzie wesele i gdzie razem już zamieszkają. I to jest bardzo dobra ilustracja tego, co dzieje się, gdy grzesznik nawraca się do Boga, gdy następuje zawiązanie relacji osobistej, relacji człowieka z Chrystusem. Bo wiemy z Ewangelii, że to Ojciec wybiera nas i pociąga do Syna Bożego. Nikt nie może przyjść do mnie, powiedział Jezus, jeśli go Ojciec mój nie pociągnie. Tak właśnie się stało. To jest inspiracja samego Ojca, że któregoś razu w twoim sercu pojawiło się pragnienie, żeby przyjść do Jezusa. Ktoś ci tam powiedział, ktoś głosił, ale początkiem tego jest sama inspiracja Ojca. Ojciec pociąga ludzi. Można mówić dużo o Jezusie, ale jeśli Ojciec nie pociągnie, to nic z tego nie będzie. Dzisiaj miliony ludzi w kościołach się pogromadziło i tylko myślą, żeby szybciej się skończyło to nabożeństwo. Żeby szybciej, bo ładna pogoda wreszcie. Nie kochają Jezusa, nie rozumieją w ogóle, co Jezus zrobił dla nich. Nie ma w ich sercu uwielbienia dla Jezusa. Są religijni. To Ojciec wybiera i przyprowadza. To jest niezwykłe. Słowo Boże uczy nas też, że Bóg wykupił nas z naszych grzechów. Wykupił nas. Nie, że płacił coś diabłu, bo jest taka nauka, nie słuchajcie takiej nauki, że Bóg, Ojciec musiałby diabłu coś płacić za nasze zbawienie. Złodziejowi się nie płaci. Od złodzieja się zabiera, wyrywa. Ale zapłacił, Pismo mówi, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I tak jak ojciec oblubieńca w Izraelu w dawnych czasach wykupywał tę oblubienicę z jej domu, z jej środowiska, z miejsca, w którym żyła, do którego przynależała. On płacił wiano i wykupywał ją, żeby dostał ją jego syn. Tak właśnie Bóg nas wykupił krwią Jezusa Chrystusa z naszych grzechów, z naszej przeszłości, z naszych powiązań, z tych zawiłości rozmaitych. On nas wykupił, abyśmy byli dla Niego, abyśmy już należeli do Niego. Już nie należymy do siebie samych, Biblia mówi, tylko do Chrystusa Jezusa. I Duch Święty wzbudza wiarę w sercu człowieka po to, aby nawiązała się osobista więź, osobista relacja z Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł, gdy pisał w natchnieniu Ducha Bożego do Koryntian, to napisał i tak, że zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I mówił oczywiście o nawróceniu tych ludzi z Koryntu. Przez zwiastowanie im Ewangelii, przez wpływ Ducha Bożego, przez to, że Ojciec ich pociągnął, doszło do tego aktu zaręczyn. Do tego, że oni teraz już są związani, tak jak dziewczyna i chłopak w Izraelu, przez ten akt zaręczyn byli już związani, chociaż jeszcze ze sobą nie mieszkali, chociaż jeszcze byli daleko. I Syn Boży, jak wiemy z Pisma Świętego, gdy przychodzimy do Niego, korzymy się przed Nim, wyznajemy nasze grzechy, prosimy Go o przebaczenie naszych grzechów, gdy uniżamy się przed Nim, On nas przyjmuje i bierze na siebie odpowiedzialność za cały ten proces, który jest przed nami, abyśmy na końcu naszej drogi byli podobni do Niego, abyśmy byli z Nim na zawsze. Tak jak oblubieniec spisywał ketubę, ten akt swego rodzaju kontrakt, którym się zobowiązywał, że już weźmie na siebie teraz całą odpowiedzialność za tę dziewczynę, za tę kobietę, tak Chrystus Pan bierze na siebie sprawę naszego zbawienia. My nie musimy sobie zapracowywać na to. To nie jest praca człowieka, to nie jest odpowiedzialność człowieka. Oczywiście nie chcemy powiedzieć, że możemy sobie bimbać i obojętnie jak żyć, a On i tak nas weźmie, bo zadaniem oblubienicy było przygotować się do dnia wesela. Oblubienica nie mogła być w momencie, kiedy oblubieniec przychodził, żeby ją zabrać do siebie, ona musiała być gotowa, całkowicie przygotowana. I my mamy tę odpowiedzialność, żeby się przygotowywać, żeby kochać Go, żeby tęsknić za Nim. My Go nie widzimy, ale trzymamy się Jego tak, jakbyśmy Go widzieli. Tak, jakbyśmy cały czas byli online. Bo On któregoś dnia przyjdzie, aby nas zabrać do siebie, swoją oblubienicę. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, bo Biblia mówi: i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Rolą oblubienicy jest być w gotowości, utrzymywać się we właściwym stanie, we właściwej duchowej relacji. I tak jak w Izraelu następował potem, gdy ten oblubieniec przychodził, po oblubienicę następował czas zaślubin i wesela, tak też wiemy ze Słowa Bożego, że przychodzi taki dzień, który jest nazwany w Biblii weselem baranka. 19 rozdział objawienia świętego Jana, werset 7. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Więc Związek małżeński, relacja między mężem i żoną jest bardzo dobrą ilustracją tego nowego przymierza, w które wchodzimy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Możemy do tego wracać, możemy sobie to też rozpamiętywać, wchodzić głębiej w różne szczegóły, bo to zawsze pomaga zrozumieć, o co chodzi, jak powinna wyglądać nasza więź z Jezusem. Na pewno nie powinna wyglądać jak więź między 40- czy 50-letnim małżeństwem ludzi, którzy po latach przestali odczuwać do siebie jakiekolwiek pozytywne uczucie i po prostu tylko ze sobą gdzieś tam mieszkają. Już nawet nie śpią w jednym łóżku, już nawet nie rozmawiają, no ale są małżeństwem. O, cieszcie się, że jesteśmy małżeństwem. Są tacy chrześcijanie, którzy po iluś tam latach tracą tę świeżość, tę miłość do Jezusa Chrystusa, fascynację Jezusem Chrystusem i stają się takimi rutyniarzami. Niedzielę na kościoła, a potem cały tydzień po swojemu w seriale, wszystkie tam różne rzeczy, a w niedziela do kościoła. Czemu tak niedzielę tak blisko siebie są? Idzie tego. Tak to wygląda. Chodzi o to, żebyśmy mieli ten obraz, jaki mamy w Biblii, świeżej, pełnej fascynacji, relacji z Panem Jezusem, bo my jesteśmy w okresie narzeczeństwa. My nie jesteśmy w okresie po 40 latach małżeństwa, nieudanego jeszcze. My jesteśmy w okresie narzeczeństwa, my czekamy na dzień wesela. My jesteśmy jak oblubienica, jak panna młoda, która przebiera nogami, nie może się doczekać. Kiedy wreszcie, kiedy będzie ten ślub, kiedy ten 19 maja przyjdzie? I to cechuje Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Nie jest to zgromadzenie rutyniarzy, znudzonych wiarą, znudzonych Biblią, znudzonych śpiewaniem tych samych pieśni i tak dalej. Byśmy śpiewali i śpiewali i śpiewali, bo go kochamy, bo w Niego wierzymy, bo On jest dla nas wszystkich. I właśnie dlatego, gdyśmy przeczytali ten tekst o Wieczerzy Pańskiej, o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, to zauważyliśmy w nauce apostolskiej bardzo ważną wskazówkę, że wierzący ludzie przystępując do stołu pańskiego powinni rozsądzać, rozważać, mieć na uwadze znaczenie ciała pańskiego. Jest tu wręcz powiedziane o konieczności tego rozsądzania, bo inaczej byłoby bardzo dla nas niebezpiecznie przystępować do stołu pańskiego. Pojawiają się tu w tekście dwa ważne słowa. Słowo oddane po polsku jako rozsądzanie albo rozróżnianie, greckie diakrino, i ono pokazuje ważną sprawę, jeśli chodzi o stosunek do Wieczerzy Pańskiej. Albowiem kto jej pije niegodnie, 29 werset, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. A więc to nie jest jakieś zwyczajne jedzenie i picie, że o, podchodzimy, bierzemy chleb, albo wypijemy. To chodzi o to, że my mamy, łamiąc ten chleb, biorąc go, biorąc kielich, mamy rozsądzać nie jakie jest wino, czy słodkie, czy kwaśne, czy samoróbka, czy z winnicy z Izraela i tak dalej, tylko rozsądzać ciało pańskie, rozważać. Udział w Wieczerzy Pańskiej domaga się oddzielenia dla Pana. To słowo znaczy też rozdzielać, rozróżniać. Chrześcijanin, który chce mieć właściwy stosunek do Jezusa Chrystusa i docenia to, co On dla niego zrobił, nie nurza się w tym, w czym nurza się cały świat, w tym grzechu, w tym całym środowisku. On się oddziela dla Boga. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. 1 Koryntian 10:21. Przecież odróżnić, rozdzielić te rzeczy. I jeśli chcesz przystępować do stołu pańskiego, to nie możesz w sobotę, w piątek, w środę i tak dalej być przy stole demonów. To zaproponuje ten świat, żeby to łykać, żeby tym karmić, żeby tym fascynować. To trzeba rozdzielić. Drugie słowo, doświadczenie, doświadczanie samego siebie, dokimadzo, próbować, doświadczać, wybadać, uważać to, co jest wskazane. Chodzi o zdolność poddania samego siebie próbie, ocenie tego, co się dzieje we mnie, czy ja rzeczywiście trwam w Chrystusie. To samo słowo pojawia się w tym wezwaniu, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was. To potrzeba namysłu. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Nikt nie powie ci, możesz przystępować do Wieczerzy Pańskiej albo nie możesz przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Ty sam musisz to rozsądzić, ale musisz mieć zdolność do rozsądzania. I właśnie dlatego do Wieczerzy Pańskiej przystępują wyłącznie osoby odrodzone duchowo i pojednane z Bogiem, będące we właściwych relacjach z innymi wierzącymi. Tacy ludzie są w stanie rozsądzić, tylko tacy ludzie są w stanie poddać siebie próbie. Oto dlaczego osobom przybliżonym i dzieciom zalecamy, aby z udziałem Wieczerzy Pańskiej poczekali do chwili osobistego nawrócenia i do przyjęcia chrztu wiary. Oto dlaczego w naszym zborze radzimy, żeby dzieci i ludzie przybliżeni poczekali, nie przystępowali do stołu pańskiego, bo takie osoby nie mają jeszcze zdolności rozsądzenia, czym jest ciało pańskie. Takie osoby nie mogą jeszcze samego siebie poddać próbie, czy ja mogę w tej chwili przystąpić do Wieczerzy Pańskiej, czy nie. Małe dziecko podejdzie i weźmie to jak kawałek chleba, jak zwykłą bułkę. I jeszcze by wina chciało. I taką ma tylko refleksję, czy to słodka, czy taka zwyczajna ta bułka jest. Są takie środowiska, są takie miejsca, gdzie dzieci się też zaprasza do Wieczerzy Pańskiej, gdzie w ogóle się nie mówi o tych rzeczach. A tu Słowo Boże nam mówi, że Wieczerza Pańska, ta czynność wykonywana w Kościele na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa wymaga tego namysłu nad śmiercią Jezusa Chrystusa, świadomości tego, co On dla nas zrobił. I Biblia mówi nam o konsekwencjach niegodnego jedzenia i picia przy stole pańskim. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winnym staje się ciała i krwi pańskiej. Hej, to brzmi bardzo poważnie. Być winnym ciała i krwi pańskiej, to ja nie ogarniam tego moim umysłem, jaka to jest odpowiedzialność. Ale ta wina wiąże się z konsekwencjami, bo czytamy w 30 wersecie, dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też pomarło. Jeżeli sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni, lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Czasem użalamy się i bardzo nam przykro, że ktoś nagle odszedł, jeszcze młody i odszedł. I myślimy, że to choroba taka czy siaka, że tam jakieś coś się wydarzyło. A kto wie? Czy czasem taki jegomość nie zaczął lekkomyślnie przystępować do stołu pańskiego? No bo tu jest wyraźnie napisane, ja tego nie wymyślam. Dlatego wielu chorych, dlatego wielu słabych, a niektórzy zasnęli. Nie w czasie kazania, tylko snem wiecznym. Więc gdy dzisiaj przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, bracia i siostry, przyjaciele, to mamy na uwadze przede wszystkim wartość śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. I niechby Duch Święty dzisiaj uwypuklił w duszy każdego z nas, każdego, kto będzie przystępował do Wieczerzy Pańskiej, to Jego dzieło, to Jego wielkie zmiłowanie. Tu nie chodzi o to, żeby się roztkliwić nad tym, bo nad Jezusem płakać dzisiaj nie trzeba, On siedzi na tronie, On ma chwałę nieba, ale rzecz w tym, żeby On, który nas widzi, w tej chwili jest tutaj między nami w Duchu Świętym, żeby nie zobaczył, że my przechodzimy nad Jego wielkim dziełem, dla którego przyjął postać człowieka, przyszedł, urodził się, przeżył te 33 lata na tej ziemi i tak strasznie umierał, tak strasznie cierpiał, że my przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że my lekkodusznie postępujemy z tą sprawą, że my nie doceniamy tego, co On zrobił. Dzisiaj się wspomina różnych ludzi, ich śmierć. Pomniki stawiają, niektórzy co miesiąc wspominają niektórą śmierć. Ale ludzie, których się dzisiaj wspomina, to ludzie, którzy już nie mogą popatrzeć, jak my wspominamy ich śmierć, bo oni nie żyją. Leżą, jak to mówi jeden brat, pod trawnikiem i nie mogą nic zobaczyć. Natomiast Jezus, Chrystus, Syn Boży, On nas widzi. On widzi, jak my się odnosimy do Jego ofiary, do Jego czynu zbawczego. Jaka jest nas wdzięczność. I oby nie zobaczył, że my machinalnie przystępujemy do tego stołu Pańskiego, że sobie zjemy, wypijemy, a myślimy w tym czasie o tym, co na obiad, albo co tam jeszcze. I mówiąc te rzeczy, tym bardziej chcę serdecznie wszystkich wierzących zachęcić do udziału w Wieczerzy Pańskiej. Nie chciałbym, żeby w wyniku tego, co dzisiaj mówimy, połowa z nas zrezygnowała z udziału w Wieczerzy Pańskiej, bo to odpowiedzialność, bo to poważna sprawa. Tak, to jest poważna sprawa. Tak, do Wieczerzy Pańskiej trzeba przystępować w sposób odpowiedzialny, z namysłem, z drżeniem serca. Tak, to jest wielka rzecz. Trzeba godnie przystępować do stołu Pańskiego. Ale przystępować do stołu Pańskiego, nie daj Boże nie rezygnować, bo w ten sposób posłalibyśmy przed obliczem Pana naszego Jezusa jeszcze gorszy sygnał o sobie, że my w ogóle nie chcemy mieć w tym udziału. My nie będziemy wspominać Twojej śmierci, Panie, bo mamy takie różne swoje grzeszki, różne swoje sprawy, nie chcemy się narażać. Odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny, powiedział Piotr. I ja się będę trzymał od tego z daleka. Nie. To wezwanie do rozpamiętywania, do osądzania samego siebie ma na celu to, żebyśmy wzięli się za siebie, żebyśmy się ukorzyli, żebyśmy przeprosili, żebyśmy pokutowali przed Bogiem, żebyśmy naprawiali swoje drogi, żebyśmy myślami byli przy Jezusie, gdy przystępujemy do stołu Pańskiego, ale żebyśmy to robili, żebyśmy mieli udział w Wieczerzy Pańskiej. Więc nadchodzi ta chwila, gdy zbór będzie przystępował do stołu Pańskiego. Będziemy za chwilę łamać chleb, będziemy brać z kielicha na pamiątkę naszego Pana Jezusa Chrystusa i będziemy mieli na uwadze Jego śmierć, Jego ofiarę za nasze grzechy. Chłońmy tę chwilę, ten czas. Proszę Noemi, aby zaśpiewała pieśń, która, gdy zamkniemy oczy, gdy się wsłuchamy, pomoże nam przenieść się w atmosferę tego wielkiego wydarzenia, które zmieniło losy świata, które zmieniło nasze losy, które sprawiło, że żyjemy dzisiaj z pewnością zbawienia w sercu, że przyświeca nam nadzieja, że któregoś dnia Pan Jezus nas zabierze do siebie, że nas nie przeraża to, jak krótkie jest życie, jak szybko się kończy, jak kruche jest ludzkie szczęście na tej ziemi itd. My się tym już nie przejmujemy, my się już tym nie martwimy. My już nie próbujemy zatrzymać tego życia jak najdłużej się tym życiem cieszyć, jak najpóźniej umrzeć. My nie mamy takich myśli, bo dzięki ofierze Jezusa Chrystusa mamy pewność zbawienia. Bo wiemy, że choćbyśmy umarli, żyć będziemy, że to jest chwila, kiedy On nas zabierze do siebie. To wszystko dzięki temu, że On na Golgocie 2000 lat temu oddał życie za nasz grzech.
wciąż chcę w tej ciszy daleki świat ten. Tylko iż mój ból usuwasz mój strach, gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. Ja widzę Cię, Jezu mój, tam. Jak wiele masz sińców i ran, miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechu.
Dawno to się stało, widziałeś mnie.